Radio Kraków Kultura.
Barbara Balmas w studiu Radia Kraków Kultura. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tylko dodam, ponieważ Basia pojawia się u nas po raz pierwszy w nowej roli, mianowicie kierowniczki działu literackiego KBF-u. Powiedz, czy ty się już otrzepałaś trochę po tym przejściu w nowe stado i w nowe miejsce?
Tak, myślę, że już trochę tak.
Już trochę tak. Uh-huh. Basia podjęła, że tak powiem, rękawice dużego wyzwania, więc na razie trzymam kciuki, ale dziś, może państwa zaskoczę, albo rozczaruję, albo ucieszę, nie będziemy grzebać tak do końca i wprost w tym, co dzieje się w dziale literackim Krakowskiego Biura Festiwalowego, choć pewnie gdzieś tam będziemy się ocierać o to, co w przyszłości, ale w związku z trwaniem tygodnia, w którym zarówno na głównej antenie, jak i na antenie Radia Kraków Kultura troszkę rozprawiamy się i przyglądamy temu, co się wydarzyło 5 lat temu, ale już z perspektywy no właśnie, 2025 roku, czyli przyglądamy się pandemii, przyglądamy się temu, jak ona wpływała na nas, na przeróżne działki, od ekonomii, polityki, aż do kultury właśnie. Tak. I myślę, że to jest... I Basia jest takim łącznikiem dla mnie. I to jest clue całego mojego przydługiego wprowadzenia teraz. Ponieważ kiedy mierzyliśmy się z pandemią, też w świecie literatury, Basia mierzyła się z nią jeszcze wtedy z perspektywy księgarni kameralnej, księgarni krakowskiej, dużej. Teraz już ma inną perspektywę, tak jak my wszyscy, ale też jest w innym miejscu, choć wciąż w literaturze. Zróbmy sobie taką małą trampolinkę, Basiu, na początku, czyli wróćmy.
Tak.
5 lat temu literatura, czyli świat spotkań, dyskusji, dotykania książek, spotykania się w przeróżnych miejscach, zostaje pandemia.
Tak.
I co?
Tak. Muszę przyznać też może tytułem wstępu, może nie, staram się nie przydługiego, ale takiego no właśnie na wstęp. Kiedy zadzwoniłaś do mnie z propozycją tej rozmowy, to jakoś mnie przeniosłaś i dziękuję ci w ogóle za tą okazję do rozmawiania tak wstecz, dlatego że 5 lat z dzisiejszej perspektywy to jest naprawdę jak wiek temu. I kiedy zadałaś mi to pytanie, czy przyjdę, czy porozmawiamy, myślałam sobie, o pandemii, tyle lat, tyle się wydarzyło. I uruchomiło mi to bardzo dużo wspomnień i też bardzo dobrym momentem jest ta aura, którą mamy za oknem, bo ja tak pamiętam pandemię, przynajmniej ten start, jako piękną pogodę, bardzo dużo słońca i kompletnie puste miasto. I my faktycznie wtedy w księgarni naukowej, czyli wtedy jeszcze mieliśmy 2 księgarnie na Podwalu. I też o tym nie pomyślałam wczoraj, a dzisiaj to do mnie dotarło, że my wtedy, te 5 lat temu, w momencie, w którym rozpoczęła się pandemia, rozpoczął się lockdown, zamknęliśmy 1 księgarnię, ale 2 zostawiliśmy otwartą. I de facto jest to ta sytuacja, w której obecnie księgarnia się znajduje. Po pandemii ta księgarnia jeszcze 2 chwilę poistniała, a później ją zamknęliśmy. I w tym momencie na Podwalu jest tylko 1 księgarnia. Czyli ten stan pandemiczny w tym momencie ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.
Tak bardzo materialnie bym powiedziała.
Bardzo materialnie. Bardzo, ale wiesz też, że ja przez te wszystkie lata pracy w księgarni jednak to było... To jest biznes.
Tak. I to jest... Ty zawsze to podkreślałaś, zawsze stałaś na takim rozdrożu, bym powiedziała, pomiędzy misją i taką, powiedziałabym, bardzo ideologiczną rozmową i perspektywą na literaturę, co zawsze doceniałaś i podkreślałaś, ale też miałaś świadomość tego, że to są twarde dane, to są liczby i musimy o tym pamiętać.
Tak, dokładnie, dlatego teraz sobie dopiero uświadomiłam, że pandemia de facto była próbą na to, co już się wydarza. Czyli z 2 księgarni, z 1 bardzo dużej księgarni lokalowej, ale 2 miejsc, została 1. Zostało dokładnie tak, jak było w pandemii.
A kiedy rzuciłam ci to hasło w trakcie rozmowy, to co jeszcze ci się przypominało? Hasło literatura, pandemia.
Tak.
Jakie są, czy na przykład masz takie 3 punkty, które najbardziej ci się kojarzą z literaturą w tamtym czasie? Bo będziemy się przedzierać przez te 5 lat, do 2025, ale pierwsze myśli związane poza miejscem pracy z literaturą w pandemii, to co?
Tak. nie mogę wyjść z tego miejsca pracy trochę, dlatego że jak myślę o literaturze w pandemii i myślę o tym, co się wydarzyło, to, że my nagle też mieliśmy w księgarni po prostu przestrzeń do zrobienia zupełnie innych rzeczy i do tego, co de facto wszyscy robiliśmy w Polsce, czyli do tej próby transmisji kultury, próby dotarcia w sytuacji, kiedy nie ma możliwości spotkania się. I to jest na pewno ta rzecz, która się wydarzała. I u nas w księgarni z większym wtedy nastawieniem, więc robiłam i koncerty, i różnego rodzaju słuchowiska, i spotkania online. W większym natężeniu niż robiłabym to zwyczajnie. Więc ta literatura, z mojej perspektywy literatura, kultura bardziej wybrzmiewała dzięki pandemii, paradoksalnie. Ale znowu, w specyfice akurat mojej codzienności. No i szczerze mówiąc, dzisiaj, z tej perspektywy tego, kiedy nie chcemy już tak naprawdę spotkań online, chcemy tylko spotykać się z ludźmi po prostu fizycznie. To jest też dla mnie pewne odwrócenie tej sytuacji, do którego również doprowadziła pandemia. Czyli dawniej to podejście dostępności, że robimy spotkanie i transmitujemy je online, ale nawet teraz takie pojawiają się takie głosy, to ja już dzisiaj mam ten zgrzyt, że już tego nie chcę, że chcę tej obecności.
Ale mówisz za siebie, czy mówisz za głosy, które słyszysz?
Mówię i za siebie, i za głosy, które słyszę. Bo już teraz, będąc w nowych butach i w nowym miejscu, kiedy planujemy spotkania i kiedy rozważamy różnego rodzaju projekty, to dosłownie nawet w tym tygodniu była taka dyskusja. I mnie na przykład trochę zmroziła i poddawaliśmy to tak warsztatowo różnym dywagacjom, czy chcemy, żeby coś było streamowane online. Ja osobiście nie chcę, ale to nie jest tylko moja osobista, tylko teraz już też w pewnej roli ja mogę zadecydować o tym, czy to się wydarzy, czy nie.
Tak.
Bo wydaje mi się, że to, co wartością jest w tym momencie, to jest spotykanie się. I sprowadzanie ludzi do tego, żeby ze sobą rozmawiali, a nie tylko przyjmowali online i pisali komentarze.
A czy to nie jest rodzaj takiego rozdroża właśnie decyzyjnego, bo równocześnie z pojawieniem się tych rozwiązań pandemicznych, czyli tak jak powiedziałaś, streamowania kultury, po pierwsze stwierdziliśmy, czy odkryliśmy być może, że możemy w ten sposób działać.
Pewnie.
Że bardzo szybko się uczymy, że bardzo szybko reagujemy, że paradoksalnie kultura nie jest zastana.
Tak.
Trochę sobie przypomnieliśmy o tym, jak kreatywni potrafimy być, ale równocześnie też zaczęliśmy być dostępni. Dostępni w takim terytorialnym też znaczeniu, czyli nagle każda osoba, absolutnie każda osoba mogła dołączyć do spotkania na przykład w księgarni krakowskiej, bez względu na to, czy była z maleńkiej miejscowości na Podlasiu, czy była dwie kamienice dalej, na przykład.
Tak.
Czy zabranie tego, tej możliwości osobom, które na przykład nie opuszczają miejsca mieszkania i po prostu nie mogą uczestniczyć w tym spotkaniu, to nie jest kwestia wyboru, prawda?
Tak, oczywiście.
Tylko musu.
Tak.
Czy pozbawienie tego, właśnie takie kategoryczne, czyli musimy znów spędzać ze sobą czas.
Tak.
Dostrzegliśmy, że brakuje nam żywej osoby.
Pewnie.
Jest dobrym rozwiązaniem?
Wiesz, no, pewnie nie ma dobrych i złych rozwiązań. One zawsze muszą być dostosowane do tego, o kim myślimy i do kogo docieramy. Myślę, że się ze mną zgodzisz, że o ile w pandemii ta sytuacja też lęku, osamotnienia, zamknięcia, nie każdy miał psa, żeby móc wyjść na spacer. Powodowała też to, że wtedy bardziej szukaliśmy. A dzisiaj żyjemy w tym świecie, w którym jesteśmy na zewnątrz i w którym jesteśmy przebodźcowani. Jest to taka statystyczna metafora, tylko ja nigdy jej do końca nie pamiętam, ale mniej więcej mówi o tym, że my w ciągu jednego dnia jesteśmy narażeni na tyle informacji, ile człowiek średniowieczny przez całe swoje życie. Duże uproszczenie, prawdopodobnie do weryfikacji tych okresów, ale w każdym razie ma być ono wystarczająco szokujące.
No jest szokujące.
Jest szokujące, ale generalnie tak jest. Znaczy widzimy. Kiedy czekałam na audycję chwilę temu i usiadłam w słońcu, u was, bo jest piękny dzień w Krakowie, pomyślałam sobie, dobrze, to są te 3 minuty, a dzisiaj w ciągu dnia, kiedy ja mam na to czas, bo później już będę tylko biec. Biec nie dlatego, że będę autentycznie biec, tylko będę po prostu przeskakiwać ze spotkania na spotkanie, z rzeczy do rzeczy, załatwiania i wszyscy mamy tak samo. Pandemia spowodowała, że przestaliśmy biec, że mogliśmy te 3 minuty, które ja posiedziałam w słońcu, spędzić na przykład cały dzień u siebie na balkonie. Oczywiście z całym lękiem i z całym zapleczem. Ale wtedy szukaliśmy w takim razie tych różnych spotkań online. Czy teraz, mając je w swoim zasięgu, oczywiście masz absolutną rację, ja mówię z perspektywy mieszkanki dużego miasta, gdzie tej kultury, no potykamy się o nią właściwie.
Tak,
nie możemy, i to też wybrzmiało na przykład na Forum Kultury 2 tygodnie temu, że fajnie by było, gdyby powstała strona internetowa z wszystkimi wydarzeniami. Dla mnie to jest marzenie ściętej głowy, bo tych wydarzeń w Krakowie jest za dużo. Nie da się tego zgromadzić po prostu w sposób, więc to jest też problem Krakowa. Ale absolutnie się zgadzam, że ktoś, kto w takim razie mieszka w małej miejscowości, nie ma tego dostępu, o ile tylko się dowie o tym, że jest to spotkanie. Bo to jest problem naszych czasów. Że może być tak, że po prostu my nie trafimy z tą informacją, bo jest przesyt, bo jest kanibalizm informacyjny, bo jest po prostu, no, ciężko jest znaleźć te informacje. My żyjemy. Dlatego tak odpowiadam, wiem, że w żadną konkretną stronę.
Ale może tu nie ma żadnej konkretnej
ale
strony.
Ale ja tak czuję, że trochę tego nie ma.
No właśnie, być może to jest tylko takie, powiem kolokwialnie, macanie tych czasów, w których żyjemy
tak.
I próba lepszego lub gorszego umiejscowienia się w nich z bardzo trudną materią, uważam, jaką jest kultura.
No
to
tak.
Znaczy, my możemy oczywiście dorabiać do tego ideologię, nie mówmy, że jest nuda, nie mówmy, że kultura wysoka, nie dzielmy i tak dalej, ale my wciąż żyjemy w bańkach, o których po prostu nie możemy zapominać. Myślę, że im głośniej będziemy to mówić, tym naprawdę lepiej nam wszystkim będzie. Więc będę się starała z tej pozycji, którą szczęśliwie, nieszczęśliwie mam, żeby to podkreślać. Ale zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to ja nas zaproszę na chwilę muzycznej przerwy. Może to będą właśnie te 3 minuty, które przed kilkoma minutami czy kilkunastoma minutami miała Basia, więc proszę zostać z nami i może łyknąć sobie teraz doskonałej porannej kawy. Barbara Balmas w studio Radia Kraków Kultura. Zapraszamy za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
Barbara Balmas w studiu Radia Kraków Kultura, kierowniczka działu literackiego KBF-u. Dyskutujemy sobie tutaj o pandemii i postpandemicznym czasie z tego naszego wygodnego już, wygodnej perspektywy przyszłości. Rozmawiałyśmy o tym, co się wydarzało w księgarni i jak to sobie pracowało, jak w nas pracują te rozdroża, na których stoimy. Ale wiesz, gdybyśmy mogły jeszcze na chwilkę zatrzymać się w tym klimacie spotkania w tak zwanym reelu, a spotkania online'owego. Gdybyśmy chcieli ocenić, czy ten okres dla literatury był owocny i dobry, czy bardzo zły i krzywdzący, bo właśnie oddalaliśmy się od siebie, byłabyś w stanie ocenić, jak pandemia zapracowała na literaturę, dla literatury, albo w opozycji do literatury?
Zastanawiam się teraz, szczerze mówiąc, bo to no nie mam oczywiście wystarczającego wykształcenia w tą stronę, ale tak się zastanawiam z perspektywy, dlatego że to, co możemy oceniać na bieżąco, no to pandemia, która trwała chwilę z perspektywy życia autora. No, oczywiście pewnie była jakimś szokiem, odcięciem, bardzo dużym utrudnieniem. Moje niestety prywatne, czy niestety, no dla mnie niestety, ale o tyle... O tyle moje podejście jest trochę inne, że my właśnie nie zamknęliśmy księgarni, zamknęliśmy jedną, ale druga była otwarta, więc ja na przykład chodziłam cały czas do pracy, nie miałam tego poczucia bycia uwięzioną w domu i pracy zdalnej, więc tutaj sama nie mogę mówić o własnym doświadczeniu, ale wiemy oczywiście o tym, że ono takie było, czyli autorzy, którzy przestali wychodzić, przestali jeździć na spotkania, no, zostali odcięci od swoich źródeł dochodu, umówmy się, w Polsce autorzy. Wszyscy wiemy, jakie to jest trudny, jaki to jest trudny zawód, jak trudno się
utrzymać.
No, tym
bardziej teraz bardzo mocno to wybrzmiewa. To możemy zrobić takie drobne odbicie do, niektórzy mówią JFK Gate albo JFK Gate, albo po prostu Sprawy Chłopek i Joanny Kuciel-Frydyszak, gdzie faktycznie no, bardzo dyskutujemy, wydaje mi się, że już nie tylko w bańce, bo jednak duże media zajmują się tym tematem.
Tak.
Wracamy do takiej sprawy Wiedźmina i Sapkowskiego, czy pewnie tego, na ile możemy, prawda? Tak. To dobrze, robią nam się jakieś pomosty, ale siłą rzeczy otwierają się takie worki.
Właśnie o to chodzi. No, wydaje mi się, że ich otwarcie mogło być rozpoczęte właśnie wtedy w pandemii. I trochę do tego zmierzałam z tą wypowiedzią. To znaczy do tego, że dzisiaj właśnie z mojej perspektywy to jest super, że zaczynają mówić mocnym głosem właśnie autorzy, twórcy. I że dzięki temu ten rynek ma szansę, przez rynek mam na myśli rynek książki, ma szansę po prostu zostać trochę przemodelowany. Że te utarte schematy, które funkcjonowały, były takie przyklepane. Duzi gracze, którzy siłą rzeczy mają po prostu dużo więcej siły i pieniędzy versus ci, którzy są na końcu. To jest duża dyskusja i nie chcę tutaj się opowiadać po żadnej ze stron, po prostu jestem obserwatorem tej sytuacji.
Ja Państwa mogę odesłać, jeżeli Państwo jesteście tymi tematami zainteresowani, to zupełnie na świeżo po opublikowaniu raportu o rynku książki rozmawialiśmy na antenie Radia Kraków Kultura z dyrektorem Instytutu Książki Grzegorzem Jankowiczem. To jest długa rozmowa, prawie 50-minutowa, więc jeżeli Państwo chcecie sięgnąć, to zachęcam. Zresztą przy okazji Krakowa Miasta Literatury UNESCO, takie ocierające się o bardziej branżowe rozmowy, również związane na przykład z projektem ustawy, która wciąż jest dyskutowana. Rozmawialiśmy też w ubiegłym roku, więc co najmniej 12 podcastów możecie Państwo znaleźć, powiedziałabym, które wciąż są bardzo aktualne na stronie Radia Kraków Kultura.
Tak. Co więcej, no ja z kolei jedną nogą jestem w zastanawianiu się nad programowaniem, znaczy nie zastanawianiu, tylko programowaniu Festiwalu Konrada, na którym jest pasmo Kongres Książki, na którym w zeszłym roku i właśnie i Grzegorz Jankowicz, i Magda Dębowska, i Jacek Denel wypowiadali się dokładnie w kontekście i umowy i zapowiadali zresztą powstanie raportu, o którym teraz mówisz. No i raport się ukazał. No i jak to w takich sytuacjach, nie wiem, czy to jest zależne, czy niezależne, ale pojawiły się w każdym razie inne głosy, bo rozumiem, że chciałaś tak w skrócie opowiedzieć. To, co z mojej perspektywy i jeszcze trochę księgarskiej, a na pewno użytkowniczki tego rynku, jest bardzo mocno zauważalne, to właśnie jest dochodzenie do głosu i być może wreszcie wybrzmiewanie nie tylko tych najmocniejszych jego uczestników. No bo tak jak powiedziałam, no to zawsze z mojej perspektywy trzeba wyciągać tupy z szafy, bo tylko wtedy można przemodelować rzeczy, przyglądać się, co działa, co nie działa. Nie okopywać się na swoich pozycjach i mówić, nie, oni są źli, albo oni jedni histeryzują, a drudzy są okrutnymi materialistami. Nie, trzeba po prostu na nowo popatrzeć. Mamy już ku temu narzędzia, powstał raport, jest zewnętrzna analiza. Jeżeli z tego nie skorzystamy, to nic się nie zmieni. Albo inaczej, zmieni się, tylko zmieni się w sposób niekontrolowany. I to jest chyba największym zagrożeniem. I tak jak wszyscy wiemy, że trudne tematy generują dużo emocji i wiadomo, że nie chce się o nich rozmawiać, trzeba o tym rozmawiać. I według mnie to jest konsekwencja pandemii.
To jest bardzo ciekawe spojrzenie, bo z jednej strony sobie myślę, że być może teraz część wydawców by się nie zgodziła, bo przecież kiedy rozgorzała dyskusja o najpierw jednolitej cenie książki w oderwaniu od rynku książki, bo to też warto chronologicznie trochę zaznaczyć, następnie absolutne głosy, które miały uporządkować tę sytuację globalnie, czyli już nie jednolita cena książki tylko, ale rynek książki w ogóle, to mówiło się o tym, że rynek książki i różne podmioty, które są uczestnikami tego rynku, mają takie zrywy co 10 lat, co 5 lat, często na wiosnę lub na początku roku. W ubiegłym roku ta dyskusja rozgorzała. Myślę, że trzeba oddać właścicielom wydawnictwa Art Rage to, że bardzo intensywnie, również emocjonalnie, ale też również ze swojego doświadczenia opowiadali od początku 2024 roku o tym, że po prostu mamy oligopol, to też zostało wprost nazwane w raporcie.
Tak, dokładnie.
Czyli jakby już nie była jakaś mityczna opowieść dwójki gniewnych z małego wydawnictwa, tylko po prostu dostaliśmy pewne klepnięcie. Natomiast nie zmienia to faktu, że do pewnej burzy wokół rynku książki wciąż dochodzą nowe głosy.
Tak.
I ciekawe jest to, co mówisz, że to być może zaczęło się w pandemii, bo ja faktycznie pominęłam ten element, że przecież brak wyjazdów na spotkania autorskie, brak spotykania się w mediach, tylko łącza, które nie zawsze były odpowiednie dla danej stacji, dla danego miejsca i tak dalej, i tak dalej, no wyłączały jednak nawet promocyjnie.
Promocyjnie, ale zarobkowo.
Zarobkowo.
Zarobkowo. wstrząsające są te dane pokazujące, ile zarabiają twórcy. Bo to jest
może łatwiej byłoby powiedzieć, że nie zarabiają. Albo skrajnie nieadekwatnie.
Tak.
Do nakładów pracy.
Tak. Tak, dokładnie. Dlatego tak, myślę, że to mógł być ten element, który, wiesz, popchnął domino. Mm-hmm. W różnych aspektach, to jest oczywiste, ale w tym kontekście. Tego dochodzenia do głosu twórców. No bo na końcu, co się okazuje? No, okazuje się, że to twórcy też naprawdę łączyli się online'owo. I to tak naprawdę od nich też wychodziło, jak sobie poradzą z tą sytuacją. Mm-hmm. Więc kto wie, może to był jednak początek.
Wiesz co, to mam do ciebie takie pytanie, mm-hmm. które trochę nas osadzi przez chwilkę w Krakowie Mieście Literatury UNESCO. Natomiast nie będę pytać o program, mm-hmm. ale pewnie. Zastanawiam się, czy ty obserwując to, co się dzieje w KBF-ie, w dziale literackim, czy właśnie w zakresie bycia operatorem programu KML-u, zastanawiam się, czy w twojej definicji, czy wyobrażeniu tego miejsca jest na przykład autor jako niezwykle ważne ogniwo? Albo czy widzisz rolę mhm. takich przestrzeni jak Kraków Miasto Literatury UNESCO do tego, żeby dmuchać w jednostkowe żagle? Bo to jest dla mnie dość ciekawe, bo to też jest trochę osobiste spojrzenie tak. na to, na co wydatkujesz swoją energię, koncepcje, myślenie merytoryczne o tym, co robisz i tak dalej, i tak dalej.
To znaczy, no pamiętaj o tym, że program KML-u jest programem rozpędzonym. To są projekty, które trwają, są najczęściej jednoroczne, ale powtarzane cały czas. I one na końcu, no bo Miejska Instytucja Kultury, więc...
Wypowiedziałeś to z takim...
Przepraszam. Nie, przepraszam, w ogóle nie. To po prostu
miejska
chodzi...
Miejska Instytucja Kultury. No tak, Miejska Instytucja Kultury.
To jest, ale to już jest mój prywatny wtręt. Ja po prostu przechodząc po kilkunastu latach z biznesu do innego sposobu wydatkowania pieniędzy, jestem jeszcze z tym już obeznana, ale niewątpliwie odruchy mam jednak biznesowe. Jak najszybciej, jak najkrótsza droga. Mm-hmm. Jak wilk. Najprostszą drogą. Mm-hmm. Natomiast instytucje działają, jak działają, ale projekty są rozpędzone i one istnieją. I na końcu te projekty realizują w dużym uproszczeniu twórcy. I robię to uproszczenie, bo to często są tak samo NGO-sy i niekoniecznie nazwiska, ale wiem, kiedy, proszę Państwa, moja praca polega na zatwierdzaniu umów i procedowaniu tych umów prowadzonych przez moje koleżanki i kolegów z działu czy z całego KBF-u, to na końcu to są wszystko umowy z indywidualnymi osobami, które w ramach tych projektów i całego programu KML-u realizują dla Państwa i dla nas wszystkich programy literackie. I to są twórcy. Czy to będzie Łukasz Orbitowski jeżdżący do więzień? No, podaję to nazwisko, bo jest po prostu najłatwiejsze i szybko pokazujące. Czy to będą tłumacze? Czy to będą wykładowcy? Czy to będą właśnie pisarze, poeci? Więc ja nawet nie potrafię powiedzieć inaczej, dlatego że z mojej perspektywy to, co robi Miejska Instytucja Kultury, jaką jest KBF, to jest za pomocą twórców doprowadzanie do robienia projektu dla mieszkańców i dla osób, które są jego odbiorcami. Więc dla mnie twórcy są w centrum tego. W centrum tak samo jak odbiorcy. I w centrum tak samo jak KBF, dlatego że no właśnie jest to instytucja, która te pieniądze musi przepuścić z miasta do twórcy.
Do twórcy. No tak, to prawda. Proszę Państwa, to jest optymistyczny akcent, więc to jest też dobry moment na to, żeby kontynuować optymizm pijąc kawę albo wystawiając twarz do słońca. Za moment wracamy z Barbarą Balmaz na antenę Radia Kraków Kultura. Proszę zostać z nami.
Tu Radio Kraków Kultura.
Barbara Balmaz wciąż w studiu Radia Kraków Kultura. Wracamy sobie do pandemii, rozmawiamy cały czas i chyba jesteśmy cały czas w literaturze. To jest dla mnie bardzo istotne. Powiedz, czytaliśmy więcej książek? Czytaliśmy, nie?
Czytaliśmy i to jest ciekawe. Ciekawe na tylu poziomach i to na pewno byśmy się nie zmieściły w dzisiejszej rozmowie. Podczas wczorajszych warsztatów, które prowadzimy na Koperni... warsztaty są w aptece designu, natomiast to są warsztaty partycypacyjne doprowadzające do tego, żeby powstał dom literatury. I chcemy tak naprawdę się dowiedzieć, jakie jest zapotrzebowanie na to, jakie funkcje powinny być w tym domu literatury. To tylko tytułem wstępu. Podczas tych warsztatów, które wczoraj się odbywały po południu, na które serdecznie zapraszamy, bo jeszcze będzie kilka, dyrektor Biblioteki Kraków powiedziała, że myśleli, że dłużej zajmie im otrząśnięcie się z pandemii, a wystarczyły 3 lata. Ja z myślami, dlaczego tylko 3 lata? To jest straszny kawał czasu.
Tak.
Więc to tak tylko dygresyjnie. Natomiast absolutnie, no, czytaliśmy więcej, czytaliśmy inaczej, kupowaliśmy inaczej. No właśnie z tej mojej perspektywy księgarnianej, my mieliśmy otwartą księgarnię, bo tak, no bo taki jest schemat biznesu, jak nie sprzedajemy, to nie żyjemy. No tutaj nie, to jest po prostu biznes właśnie zero-jedynkowo. Ale też było to miejsce, które ponieważ było otwarte, a my się mieścimy przy podwalu, że księgarnia się mieści przy podwalu, że planta w związku z tym tam trochę nie było gdzie chodzić, bo planty były zamknięte. Nie wiem, czy państwo to wiecie, albo czy pamiętacie, ale planty były otaśmowane, jak przy jakimś miejscu zbrodni. I nie wolno było wchodzić, można było dostać mandat. Ale można było przyjść do GKN-u. Mm-hmm. Więc tych osób takich, które mogły, mieszkały, wiedziały i chciały, po prostu byli ludzie, którzy traktowali to po prostu jako wyjście dla zdrowia. Przyjście do księgarni i porozmawianie o literaturze.
I nagle książka stała się potrzebą, bo to jest też ta dyskusja, prawda, towarowa. Czy książka jest takim produktem, który jest produktem pierwszej potrzeby? Czy książkę w ogóle możemy rozpatrywać w takim, a nie innym wydaniu? Co z tą książką? Bo przecież tych dyskusji, prawda, było całe mnóstwo. Tak. Teraz dyskutujemy, czy jest dobrem kultury. No jakby my wszyscy czujemy, że tak, ale przecież jakże gęsta
dyskutujemy
jest
o tym, czy jest dobrem kultury, tak, jest dobrem kultury.
No właśnie, ja mówię, że dlatego mówię, że jakby... Wyjdźmy z bańki.
No dzięki,
to też jest hasło. Wyjdźmy z bańki, bo faktycznie, tak, kiedy popatrzymy na komentarze, one nie są takie oczywiste. Aha. One są dla nas oczywiste. Aha. Dla nas jest oczywiste to, że jest dobrem kultury. Dla nas jest oczywiste to, co niesie ze sobą czytanie. Dla nas jest oczywiste to, że jest wartością.
Pewnie.
Nie zawsze ta narracja tak wygląda.
Pewnie. Z mojej perspektywy książka też, bo ja trochę wyszłam z naszej bańki też w ostatnim czasie. Ale to już może bez większej ilości dygresji, ale w każdym razie mam do czynienia z dużą grupą młodych ludzi, którzy czytają inaczej niż ty czy ja.
Mm-hmm. A jak czyta ta grupa?
Pasjami.
Pasjami. To ja nie czytam pasjami.
Czytasz pasjami, przepraszam cię.
Przepraszam. Po prostu kończymy ten program, proszę państwa.
Nie. Pasjami, ale co innego niż ty czy ja.
Tak, to się mogę zgodzić.
Dzięki. Absolutnie co innego. I jest to fascynujące. I to jest grupa zupełnie w kontrze, i to w kontrze nie z jakimś zadęciem do właśnie naszej bańki nagród literackich, kanonu tego, co trzeba czytać, czego nie wolno czytać. Nie, oni czytają rzeczy, które z takich tu siedzimy, albo siedziałybyśmy u mnie w biurze w KBF-ie, to my tych książek na półkach nie mamy. Nie czytamy takiej literatury, bardzo, bardzo popularnej, bo do tego zmierzam, że książki są dobrą kulturą. Dla mnie nie ma wątpliwości, dla ciebie nie ma wątpliwości poddawania tego dyskusji, wydaje mi się, zwłaszcza w miejscu, w którym siedzimy, Radio Kraków Kultura za tobą na ścianie, no nie ma dyskusji na ten temat, ale książki są kiedy po południu wracamy do domu i chcemy odpocząć po ciężkim dniu, mamy do wyboru różne możliwości przyjemności. I książki konkurują z łatwiejszymi.
Z platformami streamingowymi.
Owszem.
PlayStation. I jestem tego najlepszym przykładem, proszę państwa. Spędziłam godzinę grając w Horizon. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Nie będę ściemniać. I naprawdę wybierałam wtedy Aloy i jej przygody fantastycznymi.
Znaczy,
moja droga, ja ci tutaj zbriefuję, jak się włączymy. Ale tak, prawda jest taka, proszę państwa, przeszłam tę grę, myślę, że z 12 razy. No.
Ale
kupa godzin.
Ale znowu w ministerstwie była ostatnio dyskusja, były takie prekonsultacje przed mającym ruszyć w przyszłym roku kolejną edycją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. To ma najgorszy skrót świata, NRPC, i to w ogóle nie wiadomo, jak się tak to wymówić. W każdym razie na tych konsultacjach ja dosyć mocno to podkreślałam, aż nie tylko ja absolutnie, no ale ponieważ mówię, no to mówię, że ja również, że kiedy myślimy o książce, to nie możemy się zamknąć w poczuciu, że książka to jest tylko papierowe wydanie. Po pierwsze są e-booki, po drugie są audiobooki, to już jest kompletnie oczywiste. O tym, co się dzieje z rynkiem audiobooków, na przykład w Danii czy Skandynawii, ostatnio bardzo miałam ciekawą rozmowę na ten temat, że tam już na przykład jest zakaz wydawania audiobooków. To jest inna sprawa. Bo po prostu wtedy książka papierowa nie miałaby sensu kompletnie. Nikt by jej absolutnie nie kupował, bo wszyscy słuchaliby tylko audiobooków. Ale to nie tylko te formaty dookoła książki, ale kiedy myślimy o książce, kiedy projektujemy rozwój czytelnictwa, to musimy pamiętać, że książka to jest tak samo narracja potrzebna do stworzenia gry. Nie wiem, czy tej, w którą ty grasz, bo ja się akurat na niej kompletnie nie znam, ale już taki Wiedźmin jest świetnym case'em.
No to, no, gdzieś tam blisko stoimy. No. Tak i nie. No ale tak, mamy świat przedstawiony, mamy bohaterów, ci bohaterowie mają swoje rysy i charaktery. Z kolei te charaktery muszą ze sobą koegzystować w tym świecie. Musimy ten świat poznać, uszczegółowić go, a postaci muszą się ze sobą komunikować. W związku z tym wchodzimy w scenariusz, czyli w słowo. Koniec.
Dokładnie tak, ale to są narracje, to znaczy, że w tle są narracje i że bez tekstu po prostu to nie powstaną produkty tej kultury popularnej, czyli nie powstaną ani gry, a czy inaczej. No, powstają oczywiście, no ale ten tekst ktoś tworzy ten cały świat. I tak samo scenariusze. Więc myślenie o książce tylko jako o tym papierowym wydaniu, po prostu i myślenie tylko w tych kategoriach czytelniczych będzie utrudniało tak naprawdę promowanie czytelnictwa.
Myślę, że też dobrym ćwiczeniem takim na uświadomienie sobie, jak istotne są słowa zamknięte w książkach, jest przeanalizowanie sobie właśnie w tym odbiciu, powiedzmy, że popkulturowym, jaki procent seriali, które oglądamy, choćby na Netflixie, a przecież mamy coraz większą popularnością, cieszy się Apple'owska platforma, sięgamy oczywiście do Disneya, do Prime'a, HBO i tak dalej, i tak dalej. I proszę naprawdę zrobić sobie kiedyś takie ćwiczenie, nawet z nudów, jak wiele tych seriali jest na podstawie książek, inspirowanych literaturą. Oczywiście. Jak bardzo czekamy choćby na Cobena, bo ostatnio mamy, prawda, to zjawisko. Dlaczego coraz częściej sięgamy po książki tak zwanych poczytnych autorów? To wszystko rozbija się po prostu o tę analogową, nudną książkę.
Ale zepsułaś na koniec.
Bardzo. Lubię. No, ale nie jest tak.
Ja tylko chcę wyciąć tą analogową, nudną książkę.
Jest analogowa, ale ja lubię być analogowa, więc dla mnie to jest po prostu super puenta tej historii. Oczywiście mówię z przekąsem, mam nadzieję, że to wszyscy państwo słyszą, no bo ja sobie życia bez książek absolutnie nie wyobrażam. I wiem, że jest nas bardzo duża grupa. To, że sięgamy po różne rzeczy, to nie traci opowieści o istocie tego całego procederu. Nie. Prawda?
Tak, absolutnie. Absolutnie. To, co dla mnie jest naprawdę miłym zaskoczeniem, to poza naszą bańką zmęczyłam się już.
I wypuszczę cię jeszcze przez parę minut.
Nie, ale zmęczyłam się już tym moim konceptem, który chcę opowiedzieć.
Mów.
Ale na pewno bardzo ważne, i to już mówię z mojego nowego miejsca pracy, ale dużo bardziej misyjnego niż dotychczas, ale też dzięki temu dużo dla mnie bardzo przyjemnego, to jest to, że kiedy myślimy po krakowsku o branży literackiej, kiedy ja właśnie wczoraj byłam na warsztatach na Kopernika, to jesteśmy troszkę pozamykani też na tych dużo bardziej popularnych odbiorców, czyli tą grupę młodych ludzi, którzy właśnie przez pandemię się też wychowali do czytania. Dlatego, że kiedy ja akurat dzisiaj uczę taką grupę wiekową na kierunku animator rynku książki, i to też w ogóle bardzo ciekawe, że są ludzie, którzy chcą pracować na naszym rynku, pomimo tego, że co o nim de facto wiedzą. To są bardzo młodzi ludzie, którzy w pandemii byli w szkołach, pozamykani. No i oni czytali. Więc kto wie, czy to też nie jest ta zmiana kolejna, którą z mojej perspektywy bardzo zawężonej mogę wskazać, że to zamknięcie młodych ludzi, jakkolwiek dla nich okrutne, i wiadomo, że powodujące bardzo wiele problemów. Być może było też tym momentem, że skoro było tyle czasu, to być może zaczęli czytać więcej. I być może dlatego dzisiaj wchodzą na rynek jeszcze edukacji, ale za chwilę pracy, i chcą pracować na rynku książki.
No to jest bardzo ciekawe. Powiedziałabym, że wybór niepopularny. Ale to jest ciekawe, co mówisz.
Tak.
Czyli, że bycie w okresie formacyjnym, w czasie pandemii, sięgnięcie po książki powodowałoby...
To
jest świetne zdanie, które powiedziałeś. Wychowanie do czytania, czy wychowanie do literatury. Ja bym się bardzo chętnie temu przyglądała z jakiejś socjologiczno-psychologicznej strony. Czy
my
już na przykład prowadzimy takie badania, bo to jest ekstremalnie ciekawe, jak my będziemy postrzegać tę grupę z doświadczeniem, jak niektórzy sugerują. Zresztą wywołałaś Festiwal Konrada. I na Festiwalu Konrada właśnie padło takie sformułowanie. Czy skoro my mówimy o traumie wojennej, czy to nie będzie trauma właśnie tych roczników, które wyłączyły z tego czasu funkcjonowania.
Myślę, że nie trzeba do tego wiele, wystarczy trochę intuicji, żeby być przekonanym, że ci młodzi ludzie, którzy naprawdę przesiedzieli w domach, odcięci od ludzi w ich wieku, którzy są im wtedy najbardziej potrzebni, właśnie w tym takim wieku formacyjnym, o którym mówisz, to jest na pewno pokolenie, które będzie tym skażone w jakimś sensie.
Już zupełnie na sucho, to będzie ostatnie pytanie zamykające. Siedzimy sobie teraz spokojnie, za chwilę wyjdziesz na to słoneczko.
Tak.
Czy w 2025 roku, gdybyś odcięła wszelkie emocjonalne i ekonomiczne straty, które ponieśliśmy w ogóle my jako społeczeństwo w okresie pandemii, wyłączając też straty ludzkie, bo przecież przypomnijmy, że ludzie umierali, o czym już coraz rzadziej mówimy. Czy jesteś w stanie w sposób jednoznaczny ocenić, czy pandemia przyczyniła się literaturze, czy nie? Bo powiedziałabym, że taki dość optymistyczny obraz postpandemiczny nam się tutaj zaczął kreować z tej rozmowy.
No do pesymistycznego, do pesymistycznej wizji musiałabyś zaprosić tu kogoś innego. Bo ja zawsze wychodzę z założenia, że z wszystkiego się możemy otrząsnąć i pójść dalej. I przepraszam, bo ci weszłam w słowo, ale...
Nie, ja tutaj dałam taki wielokropek.
Ale z mojej perspektywy pewnie, że się przyczyniło literaturze, bo literatura karmi się rzeczywistością też. Nie wszyscy, ale też. Więc w tym sensie na pewno, i już też robiąc jeszcze nawiązanie do tej tezy, do której się już zdążyłam przywiązać, czyli do tego, że ta sytuacja pandemiczna, kiedy twórcy musieli o siebie dużo bardziej walczyć, być może doprowadza do tego, co jest dzisiaj, co ja uważam za dobre, niełatwe i rozumiem, że jednostkowo niekoniecznie dobre dla różnych osób, podmiotów tych różnych dyskusji, ale dobre w sensie przeformatowania, nie chcę zrobić akurat takiego może skojarzenia, aczkolwiek niestety musiałam się uczyć ostatnio mitologii greckiej, jak to się zdarza czasami w połowie podstawówki.
No, moja droga, ja w rewizjach, czyli programie, który jest w Radiu Kraków po 22 we wtorki, więc mogę też Państwa zaprosić, zrobię sobie taką niezaplanowaną reklamę. Absolutnie od kilku tygodni siedzę w mitologii i jest to dla mnie wielka przyjemność, muszę powiedzieć, więc bez żadnego stety, niestety, proszę.
Przepraszam, z jedną nogą wylądowałam znowu w szkole. W każdym razie stajnia Ogiasza i to jest może straszne i przegięte i nie aż tak bym chciała o tym myśleć, ale no tak trochę jest. No musimy czasami pewne rzeczy zaorać, posprzątać, wpuścić rzekę w stajnię i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Więc z mojej perspektywy, ale no znowu, ja jestem to jednak cały czas trochę z boku literatury, więc nie czuję się uprawniona do mówienia tak bardzo. Mogę tylko wyrazić swoje jakieś odczucia. Z mojej perspektywy każda taka sytuacja jest dobra. I dla literatury bardzo często najlepszym takim historycznym momentem jest jakiś trudny moment. Umówmy się, no, nie jest to jakieś wielkie odkrycie. O czym mamy pisać, jak wszystko jest cacy?
Ale o pandemii wcale tak dużo nie pisaliśmy. To znaczy,
w Polsce, nie?
To tak zapracowała jeszcze, tak. To możemy Państwu taki, już tak zamykając tę dyskusję, bo może Państwu damy takie zadanie, żeby pogrzebać.
Tak.
Ściągniemy z siebie ten research związany z pandemią i literaturą. Faktycznie jest także był taki moment, kiedy pandemia się rozpoczęła i mniej więcej po 3 miesiącach wszyscy byli przerażeni i łapali się za głowy, że to, co otwierając skrzynki w wydawnictwach będziemy widzieć, to poezję, non-fiction, literaturę piękną, która tylko i wyłącznie będzie opowiadać właśnie o tym stanie pandemicznym. Mm-hmm. No i okazuje się, że ja w zasadzie jedyną rzeczą, którą sobie tak na szybko totalnie przypomniałam, mm-hmm. była wcale nie polska książka, tylko Słabsi Sigrid Nunes. Mm-hmm. A ty mówiłaś o książce...
Może spokoju, sprawdziłam, mm-hmm. Że to jest ten tytuł, bo jego akurat czytałam po angielsku. Emily St. John Mandel. Mm-hmm.
To tyle Państwu możemy podrzucić, a jeżeli Państwo chcą podrzucić nam coś, jakąś historię pandemiczną, to grybos@radiokrakow.pl. Bardzo chętnie poznam Państwa wskazania i zrobię pandemiczną literacką listę, którą się z Państwem podzielę. Barbara Balmas, kierowniczka działu literackiego KBF, była moją i Państwa gościnią. Zostawiamy z optymizmem.
Ja jestem zawsze optymistką.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Tu Radio Kraków Kultura.